A przy telefonie Jan Bogatko, właściwie będzie to postscriptum do naszej rozmowy z Cezarym Jurkiewiczem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Berlin ma swój temat, a tematem tym jest incydent, jaki się wydarzył w jednej ze szkół w Berlinie, która postanowiła nie przyjąć uczennicy, której ojciec jest posłem do miejscowego Landtagu. To Berlin oczywiście jest landem w Republice Federalnej, ma swój rząd. Szkoła, o którą tutaj chodzi, jest to szkoła steinerowska. Oczywiście ona jest szkołą prywatną, ale podlega niemieckiemu ustawodawstwu. I szkoła tam, szkoła Waldorf, w jednej z dzielnic Berlina, postanowiła nie przyjąć uczennicy po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami. To jest system w tej szkole. Tam decyzje podejmowane są przez kolektyw. Nie będę tu wchodził głębiej w to, czym są te szkoły Waldorf i jaka jest ich genealogia, tylko skrótowo powiem, że opierają się one na uważanej przez wielu za sektę antropozofii Steinera. To był niemiecki pedagog i filozof, można powiedzieć, który tę szkołę zorganizował. W każdym razie szkoła ta przeprowadziła rozmowę z rodzicami uczennicy i doszła do wniosku i zadała pytanie, czy są oni za małżeństwami jednopłciowymi. Najwidoczniej odpowiedź musiała być negatywna, tego media nie podają. Ten temat jest podejmowany teraz dzisiaj przez więcej gazet niemieckich niż to miało miejsce wczoraj. Wygląda to już pomału na aferę. Ale nie tyle dlatego, że ta szkoła nie przyjęła uczennicy, tylko dlatego, że administracja szkolna, czyli Wydział Oświaty Rządu Landowego w Berlinie, uznał, że postępowanie było absolutnie prawidłowe i nie naruszyło zasad ustawy o równouprawnieniu w Niemczech. No więc można sobie wyobrazić, w jakim kierunku idzie ta polityka. W każdym razie wywołało to również reakcje polityczne. Minister do spraw oświaty, jeżeli można tak powiedzieć, w tym rządzie miasta Landu, Sandra Schiers z SPD, uważa, że mimo przywileju szkół prywatnych wybierania sobie uczniów, którzy mają się tam uczyć, tutaj postąpiono niewłaściwie, że nie można jednak doprowadzić do tego, żeby dziecko odpowiadało za polityczne zaangażowanie swych rodziców. Ja muszę powiedzieć, że moje dzieci w Bonn chodziły do szkoły, które były szkołami arcybiskupimi i też w zasadzie można powiedzieć prywatnymi, aczkolwiek publicznymi. Niemiecki system oświatowy jest bardzo skomplikowany. I w tej szkole były dzieci z rodzin niewierzących, mahometańskich, o różnym kolorze skóry i to widocznie katolikom nie przeszkadzało. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o szkołę Waldorf i jeżeli chodzi o partię AfD, to przeszkadza bardzo. Tutaj widzimy, jak zwarte są szeregi i jak maszerują one czwórkami w kierunku lepszego, pozytywnego świata. Ta szkoła znajduje się w berlińskiej dzielnicy Treptow i po prostu mówią, że to nie było wcale takie proste podjąć tę decyzję, że oni bardzo się długo zastanawiali nad tym i rozmawiali z kolektywem. No oczywiście to mi coś przypomina ten kolektyw. Były takie szkoły, one się nazywały TPD w czasach komunistycznych w Polsce, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, to też były takie szkoły, w których kolektyw decydował o tym, co i jak i czego mają się w zasadzie uczyć uczniowie. W każdym razie ta cała afera ma dobrą stronę, a mianowicie wywołała ona dyskusję na temat równouprawnienia, na temat wolności, na temat dyskryminacji w Niemczech i ta dyskusja potrwa pewno nieco dłużej. W każdym razie można sobie wyobrazić, że ona się przyczyni raczej do wzrostu popularności w partii AfD, która w tej chwili ma mniej więcej w skali Republiki Federalnej 13%, jest na trzecim miejscu po CDU, CSU i SPD. Można sobie wyobrazić, że wyniki tej partii niebawem mogą się okazać znacznie lepsze i a dyskusja na temat oświaty, na temat dyskryminacji będzie na pewno jeszcze długo trwała.
A my odnotujemy, że słowo kolektyw i słowo aktywista wróciły do słownika. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Niemiec. Małe postscriptum, Studio Lwów, Studio Wilno, które zadebiutowało wczoraj na antenie Radia Wnet. Jak się panu redaktorowi spodobało?
Bardzo mi się podoba, no po prostu uważam, że jest rzeczą niezwykle ważną, żeby mówić o tych sprawach i żeby mówić o sprawach polskich na Wileńszczyźnie, to też, nie chcę użyć tego brzydkiego słowa, wypada. To jest po prostu powinność, tak? Być powinno.
Jan Bogatko w Poranku Wnet, jest godzina 8:35 i małe postscriptum do rozmowy z Cezarem Jurkiewiczem. Informacja o tym, że MZK, Miejskie Zakłady Autobusowe, postanowiły dać nadzwyczajną zniżkę kandydatom Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na reklamę w autobusach. Ta zniżka to 80%.
W Sejmie.
O 9:00 będzie konferencja i będzie informacja bardziej szczegółowa. Po prostu to taki szef miejskich zakładów podejmuje takie decyzje?
Ponieważ prowadził tam kontrolę nasz poseł, pan Paweł Lisiecki, myślę, że zostawię jemu możliwość głosu. Wiem o tej sprawie od jakiegoś czasu, czekałem na pokazanie się tej informacji. Dobrze, zobaczmy wszyscy, jak traktowane jest miasto i instytucje miejskie przez Koalicję Obywatelską. Dokładnie tak drenowane.
A inne przykłady drenowania już są?
Myślę, że zostawiamy to na fakty, kiedy będziemy mieli wszystko pozbierane w całość. Myślę, że przed momentem u pana również mówiono na temat przeznaczenia pieniędzy na przykład na Teatr Powszechny. Warto to przypomnieć jeszcze raz. Myślę, że to jest walka, która jest walką bardzo poważną, dlatego że to jest poważna walka uderzająca w rodzinę. Przede wszystkim i w podstawę naszej cywilizacji, dlatego że chodzi o to właśnie, żebyśmy my byli wykluczeni, my nie mieli prawa do głosu, abyśmy byli tymi, którzy mamy, mając rodziny, mając dzieci, mamy być w mniejszości. Ja się dowiedziałem na jednej sesji od pani radnej Diduszko, że katolicy są w mniejszości i powinni się nie odzywać. To było na temat dyskusji o kwestiach in vitro. Ja bardzo przepraszam, są momenty, w których przestaję dyskutować z tymi osobami i tak też było wczoraj.
Cezary Jurkiewicz, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy, był gościem Poranka Wnet, a teraz niech zagości na antenie Radia Wnet w Radiu Dwóch Stolic Wojciech Młynarski. I Poranek Wnet w Krakowie i w Warszawie i na www.wnet.fm. Gościem Poranka Wnet jest Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor TVP Bielsat. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Ale jeszcze małe postscriptum, Cezary Jurkiewicz.
Korzystając, bo zobaczyłem panią Agnieszkę, dzień dobry. Chciałem tylko zaprosić, jeżeli ktokolwiek czuje to, co się dzieje na Wileńszczyźnie i na Grodzieńszczyźnie, to zapraszam dzisiaj do Liceum Ogólnokształcącego na Alpejskiej w godzinach od 8 do 18. Zbieramy dary do paczek, z którymi jedziemy 5-7 kwietnia. Jedziemy tam do Polaków tradycyjnie. Wspólnie z księżmi proboszczami są wybierane te rodziny, które najbardziej potrzebują tego wsparcia, ale tu nie chodzi głównie o wsparcie, a chodzi o obecność. Liceum Ogólnokształcące, ulica Alpejska 16, dzisiaj 8:18, zbieranie darów, w niedzielę 31, od 9:00 pakowanie paczek. Dziękuję bardzo.
A teraz od pani redaktor Agnieszki Romaszewskiej-Guzy dowiemy się, co słychać za naszą wschodnią granicą, co się dzieje na Białorusi.
Znaczy, no nic specjalnie nowego. Wszystko to, co się działo dotychczas, to znaczy nadal jest tam Łukaszenka, także nie mam jakby nowej informacji w tej
nie
sprawie.
Nie szykują się żadne wybory, żadna rewolucja, po prostu po staremu. Prezydent Łukaszenka wpadł w furię, porównał warunki życia krów do Auschwitz podczas gospodarskiej wizyty w obwodzie mochylewskim. Aleksander Łukaszenko odwiedził farmę mleczną publiczną Ślisz. Jego oburzenie wywołał warunki, w jakim przetrzymywano tam krowy. Białoruski prezydent z miejsca zarządził serię dymisji, między innymi zdymisjonował ministra rolnictwa. Tak się rządzi na Białorusi.
No tak, bo tam się zbliżają wybory. Prawdopodobnie to już może mogą być jeszcze w tym roku kolejne. W związku z tym zazwyczaj Aleksander Łukaszenka ma taki obyczaj, że rządzi na zasadzie dobry car zli bojarzy, czyli znajduje coś, co jest niewłaściwe, przyjeżdża tam, porządkuje, pokazuje, że jest źle. Natomiast czy to zadziała po raz kolejny? No on już jest ponad w tej chwili 25 lat i to już przestaje działać, ja myślę, ale jakby te same chwyty.
Ale czy jego syn jest już do przejęcia władzy przygotowany? Czy już ma wystarczającą wiedzę na temat tego, jak rządzić na Białorusi?
No, Aleksander Łukaszenka zastrzega, że nie ma mowy u niego żadnej tutaj dynastii, prawda, że to nie jest wcale tak jak z ewentualną córką Nazarbajewa w Kazachstanie, że to jest całkiem inaczej, że to kraj europejski. Na razie wygląda, że większą szansę na sukcesję na Białorusi niestety ma Władimir Putin, póki co, niż syn Łukaszenki, ale chociaż nic nie wiadomo.
Bo cały czas trwa to ta próba oficjalnego, albo jeszcze bardziej oficjalnego wtargnięcia Kremla na Białoruś. Teraz w jakim punkcie przejmowania władzy jest Władimir Putin?
No w tej chwili cały czas to jakby to powiedzieć, Władimir Putin jest człowiekiem cierpliwym, jak widzieliśmy zresztą, bo ja zawsze wspominam jedną myśl, mianowicie, że jak w 2004 roku oglądałam takie łączenia z Krymem, które odbywały się wtedy, to jeszcze głównym, głównodowodzącym tej sprawy był ówczesny mer Moskwy Łuszkow, to był 2004 rok i ja myślałam, że to jest takie pokazy siły, prawda, pokazują, że tu nasi na Krymie, my za nimi stoimy i tak dalej, a już w 2014 już byli na Krymie, to było 10 lat później. A ja pamiętam, bo ja to w Moskwie oglądałam w telewizji, nawet mi się to wydawało, Boże, taka czarna sotnia, strasznie takie agresywne to wszystko, ale to tylko pokazuwa, myślę sobie, to taki pokaz. No a 10 lat później okazało się, że to nie jest pokaz wcale, tylko że to święta prawda. No i myślę, że coś w tym jest w tej chwili, to znaczy stoimy też na tym samym etapie takiego pewnego oczekiwania. To znaczy na razie, prawda, jeszcze Władimir Putin ma swoją kadencję, także jeszcze na razie wygląda, że najbliższe 2 lata ma czas do tego, żeby się zastanowić, co będzie dalej z tym prezydentem państwa związkowego, bo taki jest pomysł prawdopodobnie, że Putin chciałby przejść na tą posadę. No a z kolei Łukaszenka jest w tej chwili dosyć trudnej sytuacji, to znaczy nie bardzo wie, co ma robić, zdaje się, bo gospodarczo Białoruś jest fundamentalnie uzależniona od Rosji. Nie bardzo widać, on zresztą sam mentalnie jest też uzależniony od nie tyle może Rosji, co Sowietów w ogromnej części. No i tak naprawdę to bierze na przeczekanie. Natomiast sytuacja staje się coraz bardziej niejasna. Znaczy w pewnym momencie tak odbywają się jakieś uderzenia w Związek Polaków, wycofywania się. My sami mamy zresztą z naszą telewizją taki problem, że a to jest uderzenie, a to jest odwilż. W gruncie czy nie ma tam jasności, myślę, że te 2 lata będą dosyć trudne.
A jaka jest codzienność życia Białorusinów?
Dosyć, coraz jest gorzej. To znaczy ewidentnie ten genialny model gospodarczy, który rzeczywiście nie był zły, bo on postawił jakoś tam na zabezpieczenie socjalne, ten przestaje pomału działać. Także wygląda, że nie jest w tej chwili dobrze i że raczej będzie coraz gorzej.
Sposoby nacisku Władimira Putina teraz na co stawia? Na porozumienie gazowe czy też na coś innego?
Myślę, że w tej chwili to są rozmaitego typu szykany gospodarcze, no i można próbować, a to na to, a to na tamto. Tam jest kwestia taka, że znaczy Białoruś tak naprawdę, gdyby tam wprowadzić realne ceny na ropę i gaz, na surowce energetyczne, plus zablokować cła, wprowadzić na przykład na produkcję rolną, mleczną i tak dalej, to Białoruś tak wytrzymałaby może 3 miesiące, a tak generalnie to potem by już padła. Bo to jest jeszcze ogromna ilość produkcji rolno-spożywczej. Właściwie ogromna część eksportu białoruskiego idzie po prostu do Rosji.
To jest oczywiście hipotetyczne, a właściwie pewno niemożliwe do zrealizowania, ale gdyby na Białorusi zrobić referendum, uczciwe referendum na temat tego, w jakim miejscu Białorusini chcą być, postawić na jednej szali, zapytać się, czy chcecie stworzyć wspólne państwo z Rosją, to co by Białorusini odpowiedzieli?
W większości przypadków nie chcą, jakkolwiek w większości przypadków badania, które ja oglądałam, wyglądały bardzo tak trochę z punktu widzenia realiów politycznych, nie do zastosowania, znaczy Białorusini bardziej by chcieli być neutralni, a w gruncie rzeczy nie wiem, czy w tym miejscu geograficznym w ogóle można być neutralnym, natomiast najbardziej by chcieli być neutralnym, że oni nie chcą ani z Rosją, ani z Unią Europejską, z wszystkimi chcą naraz, no i żeby być neutralnymi. A oczywiście jest iluś zwolenników związku z Rosją, bo im gorzej jest na Białorusi, tym bardziej trawa po drugiej stronie płotu wydaje się bardziej zielona i Putin wydaje się lepszy, a przemawia do nich z telewizora praktycznie co dzień, bo na Białorusi telewizja rosyjska właściwie dominuje.
A jak z telewizją Bielsat?
No, my też nie mogę powiedzieć, mamy się nie najgorzej, chociaż no, to niestety również wpływa na zainteresowanie nami propagandy. No, nie dalej jak w tą niedzielę chyba znowu taki tak zwany klub redaktorów, który odbywa się w telewizji państwowej białoruskiej, znowu omawiał tam jakieś wrogie rzeczy u nas, co znowu Bielsat dał, no ale to świadczy o naszym znaczeniu również, więc właściwie trochę się martwimy, ale nie do końca. No i również propaganda rosyjska podnosi ten temat, co świadczy o tym, że bardzo uwieramy co rozmaitych propagandystów. No i to właściwie mnie chyba pociesza, chociaż trochę też i martwi, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie uderzenie w nas, w naszych dziennikarzy konkretnie.
Bo oni mają liczne procesy i utrudnienia pracując
tak jest, na... No tak jest i zatrzymani są. Co prawda na szczęście nie na długo, no ale tak to praca nie jest łatwa w takich warunkach.
Agnieszka Romaszewska-Guzy była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:48, a dzisiaj jest piątek.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Czyli Wojciech Piotr Kwiatek pojawił się w studio.
Witam się, Krzysztofie. Istotnie pojawiłem się. Witam serdecznie wszystkich możliwych słuchaczy internetowych, eterycznych i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, dzisiaj specyficzny dzień, jeżeli chodzi o to, co chcę Państwu zaproponować, do czego chcę Państwa namówić, mianowicie Dzień Węgierski. No tak wyszło. Nie ma w tym żadnego innego powodu, oprócz tego, że na ekrany za chwilę wejdą dwa bardzo ważne filmy, obydwa filmy węgierskie. Oba absolutnie jedno od drugiego różne jako noc od dnia, a dzień od zachodu. I oba mądre, i oba potrzebne. Zacznijmy od filmu, który z pewnością zdobędzie sławę, zdobędzie rozgłos na świecie. A to dlatego, że jego reżyser, Laszlo Nemes, już zdobył sławę swoim poprzednim filmem, Syn Szawła. Nie przysięgnę się w tej chwili trzmioty. Tylko nominację do Oscara, czy też tego Oscara dostał. To jest w każdej chwili do znalezienia, ale w każdym razie, proszę Państwa, jego nowy film, który nosił tytuł Schyłek Dnia, jest filmem po pierwsze ważnym, bo jest filmem w znacznym stopniu historycznym, prezentującym pewnego rodzaju taką dosyć oczywistą filozofię historyczno-polityczną, ale nie wyłącznie. Bo obok tła, które się przed nami objawia stopniowo, to tło historyczne objawia się stopniowo. W punkcie wyjścia mamy do czynienia, wydaje się, z osobistym dramatem, którego nie rozumiemy. Dziewczyna, kobieta właściwie, przyjeżdża do Budapesztu, który jest pięknym, jest jedną z pereł habsburskiego cesarstwa austro-węgierskiego, który tętni pięknym życiem. Przyjeżdża i kieruje się bezpośrednio do domu mody Leitz. Zapytana raz czy drugi, jak się nazywa, mówi, że nazywa się Leitz. To znaczy, że ona jakby wraca do siebie, proszę Państwa, do firmy, którą założyli jej rodzice i nazwa tej firmy jest nazwiskiem tej kobiety. I co się okazuje? Jest bardzo dobrze rozpoznawalna przez wszystkich właściwie starszych pracowników tej firmy. To jest gdzieś początek XX wieku, jest mniej więcej, ja myślę, że to może być rok 1910-11. Nie jest to bez znaczenia w dalszej części, więc rozpoznają ją. I skutkiem tego, że ją rozpoznają, jest to, że się od niej odsuwają, że ją nagle zaczyna otaczać taki kokon milczenia, niechęci, strachu, nie wiadomo właściwie dlaczego. To się po troszku oczywiście później odziera z tajemnic. Najważniejsze to jest to, że dowiadujemy się, że w pewnym sensie, że ona tak naprawdę to przyjechała tam szukać własnej tożsamości. Brata. Dowiedziała się, że ona podobno ma brata. Nie wiedziała, potem się dowiedziała, że ma brata i szuka tego brata. No i to poszukiwanie tego brata, proszę Państwa, prowadzi ją w piekło. W inferno absolutne, które jest tą drugą twarzą ówczesnego Budapesztu. Kiedy się już zejdzie z luksusowych, pięknych, szerokich ulic, troszkę dalej od Śródmieścia, jeden skręt w lewo w ulicę, potem kawałek prosto, skręt w prawo, no to potem można znaleźć się w miejscu, z którego można już po prostu nie wyjść więcej. I mówią jej, nie chodź tam, bo już stamtąd nie wyjdziesz. No ale ona jednak wkracza w to wszystko i jakie są tego konsekwencje, jakie są tego skutki, zobaczycie Państwo sami. Film zjawiskowo sfotografowany. Przepiękne kostiumy. Firma Leitz to była firma kapelusznicza. No więc teraz wyobraźcie sobie Państwo, że wchodzicie do salonu, gdzie przechadza się powiedzmy 25-30 dziewczyn wysokich jak wieża Eiffla. Zgrabnych nieprawdopodobnie i w takich kapeluszach, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Tak pięknych, tak wysmakowanych, wyrafinowanych. I to wszystko oczywiście ta dziewczyna, ta kobieta zna, Judith ona chyba, nie, Iris. Ona wszystko zna, ale ona tam nie po to przyszła. Ona wie, jak się robi kapelusze, wie, że to jest słynna firma na całą Austrię, Austro-Węgry, Imperium, a może i dalej. Ale ona tam nie po to przyjechała. I stara się przez ten gąszcz niejasności, przestróg i tak dalej przedrzeć, żeby swoją tożsamość znaleźć. Jednocześnie jesteśmy w świecie, który można by nazwać światem anarchizującym się. Wyraźnie bardzo anarchizującym się, gdzie właśnie przemoc, gdzie gwałt, gdzie zbrodnia mają coraz więcej do powiedzenia, ale pojawiają się tam też hasła społeczne. I co? To Państwu mogę spokojnie powiedzieć, bo przecież to nie jest żaden ani kryminał, ani nic. Puentą tego filmu, wspaniałą, fantastyczną puentą tego filmu są okopy I wojny światowej. Jest rok 1914, lejący deszcz i ci żołnierze skuleni w kucki, gdzieś tam wciśnięci w najdrobniejsze zakamarki tych transzei, w tym błocie siedzą i czekają na rozkaz, aż ich ktoś poderwie po prostu do boju i tak dalej. Mówiło się, że II wojna światowa była straszna. Otóż podobno według historyków, którzy sprawę zbadali dokładnie, I wojna światowa była znacznie straszniejsza, bo miała mniej techniki, a za to więcej tam było po prostu rzezi, ludzkiej rzezi. I tym się ten film, proszę Państwa, kończy. Co się dzieje z tożsamością Iris, z jej poszukiwaniami, czy ona się, że tak powiem, doczeka swego, czy też nie, to wszystko jest przed nami, to wszystko jest do obejrzenia. Schyłek dnia Laszlo Nemesza jest filmem długim. Nie ukrywam tego, z długim chwilami może i przy długim. Może należałoby tam tu i ówdzie zastosować nożyczki montażysty. Ale proszę Państwa, proszę się tym nie przejmować, bo to, że się w tym kinie prawie 2,5 godziny wytrwa, owocuje nieprawdopodobnymi wrażeniami estetycznymi, psychologicznymi. No myślę, że też przemyśleniami na temat historii, proszę Państwa. Ten film już za kilka dni. A drugi... A a drugi za kilkanaście, proszę państwa. Zadziwiające za zbieżność. Ten pierwszy, o którym mówię, nazywa się Schyłek dnia, a ten, o którym powiem teraz, nazywa się po prostu Pewnego dnia. Pewnego dnia kamera weszła do mieszkania, a tym samym w życie pewnej Anny i nie odstępuje jej ani na krok. Nie odstępuje jej ani na krok, to znaczy śledzi wszystko. Szykowanie śniadania, wyprawianie dzieci do szkoły, odwożenie dzieci, tego do przedszkola, tego na kurs, tamtego do szkoły językowej i tak dalej, i tak dalej. Wraca i oczywiście co? No, w domu zawsze jest coś do roboty. No więc ona po prostu zabiera się za tę robotę, za tę niewdzięczną, szarą, ponurą, której każdy chciałby uniknąć. Ona nie chce uniknąć. Ona wie, że to po prostu trzeba zrobić i już. I tak jest, mimo że po drodze dowiaduje się, że najprawdopodobniej rozleciało się jej małżeństwo, bo jej małżonek wybrał młodszą, ładniejszą i tak dalej. I to się odbywa w dwóch fazach. Najpierw on się przyznaje tylko do tego, że się z tą kobietą spotyka, a wreszcie przyznaje się również, że ich kontakty mają charakter, co się zowie, intymny. Profesor, przypominam sobie opowieść o pewnym filmie dokumentalnym, właśnie trudno powiedzieć, ale tak by to należało określić. Bardzo, bardzo dawno temu zbulwersował publiczność, nie pamiętam, Belgii, Francji czy coś takiego. Film nosił tytuł Jeszcze jeden dzień. Co to był za film? Jest godzina, powiedzmy, 6:45 rano. Krzysztof Skowroński wie, co to jest 6:45 rano i ludzie, którzy pracują tutaj w radiu, też wiedzą, co to jest 6:45 rano.
Co to jest 8:58.
Bardzo dobrze. I proszę państwa, i przychodzi pewien pan, wyjmuje klucz, otwiera nim jakiś warsztat. No i zapala światło, tam włącza czajnik z wodą na herbatę. Za chwilę przychodzi drugi, też się rozbiera, jakiś tam fartuch na siebie nakłada. Ten fartuch nakłada i tamten też. Za chwilę przychodzi dwóch czy trzech następnych, też takie fartuchy nakładają i okazuje się, że to jest warsztat ceramiczny. Warsztat ceramiczny i zabierał się do pracy przy doniczkach, przy jakichś tam innych wyrobach z gliny. I co, proszę państwa? I nic. Przychodzi godzina 12 w południe, to oni przerywają, jedzą śniadanie, a potem dalej wracają do tej pracy. I około godziny 18 czy 17 zdejmują te fartuchy, myją się, zamykają drzwi od warsztatu i wychodzą do domu.
I wciąg dalszy tej historii
i to się nastąpi
za chwilę, a teraz
to się nazywa
dzwonecze.
Jeszcze jeden dzień i takim dniem jest, o takim dniu opowiada film Pewnego dnia, który za kilkanaście dni na ekranach. Węgierskie kino czuje się bardzo dobrze, bardzo dziękuję. A jeżeli stało, to coś bardzo stosownego, króciutkiego, ale stosownego. Możemy uleczyć się z cierpienia, tylko przeżywając je do końca. Powiedział Marcel Proust. Dziękuję pięknie.
Jest godzina 8:59, a właściwie 9:00.
Czas na przegląd prasy.
Obok Wojciecha Piotra Kwiatka siedzi Antoni Opaliński.
Dzień dobry państwu. Miałem zacząć od Azji, ale skoro cytat był francuski, zaczniemy od Francji. Arkana, tak jak mówiłem, ukazały się najnowsze i tutaj jest duży wywiad pana Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego z Ericiem Zemmourem. Eric Zemmour to jest francuski myśliciel ciekawego pochodzenia, zresztą algiersko-żydowskiego, co nie przeszkadza mu być uznawanym przez francuskie elity za strasznego francuskiego nacjonalistę. Niektórzy twierdzą, że to jest człowiek, który jest takim duchowym patronem ruchu żółtych kamizelek. Jest też artykuł na temat jego myśli, pan właśnie tutaj też autora wywiadu. I cóż mówi pan Eric Zemmour? Nigdy naród francuski nie był tak podzielony jak dzisiaj. Nigdy nie było tak straszliwego konfliktu między zwykłymi Francuzami, ludem a elitą. Z przedmieść wyrasta jakiś nowy, zislamizowany lud pośród narodu francuskiego. To sytuacja dosyć niezwykła i brzemienna w katastrofę. Francja również uległa rozpadowi. Naród to obyczaje, nawyki, pewien sposób życia. To przeszłość, to bohaterowie, to zdolność do współżycia. Wszystko, o czym pisze Renan, w czym jest naród. Wraz z masową imigracją z globalnego południa, w przeważającej mierze z imigracją muzułmańską i z całkowicie innej cywilizacji i religią, z całkowicie innymi obyczajami i nawykami, wraz z tą obcą cywilizacją ściągniętą na francuskie terytorium za zgodą i przy współudziale elit, najpierw ekonomicznych, potem medialnych, następnie akademickich i politycznych, naród francuski został wypędzony z przedmieść, z centrów miast i tak dalej. Na tym polegają żółte kamizelki, o których mówi dziś cała Europa. Ci ludzie zostali przepędzeni, to przegrani globalizacji, to biała biedota, jak mówi się w Stanach Zjednoczonych, I jeszcze jeden cytat, do czego dąży feminizm. Najlepszym konsumentem jest kobieta. Kapitalizm dąży do tego, aby wszystkich przekształcić w konsumentki. Feminizacja społeczeństw zachodnich stanowi żywotny interes kapitalizmu. Mamy do czynienia z sojuszem feminizmu i kapitalizmu, którego celem jest oddzielenie kobiet od mężczyzn i który przypuszcza atak na białego, heteroseksualnego mężczyznę. I jeszcze same słowa z ostatniej części tego wywiadu. Można wtedy zachować etykietę, lecz nie będzie to to samo, nie będzie więcej Francji, ponieważ jesteśmy narodem rasy białej, wiary katolickiej i kultury grecko-rzymskiej. Jeśli większość Francuzów przestanie być rasy białej, a to już było, to wtedy przestanie być Francją, dlatego należy walczyć, żeby Francja była Francją mimo wszystko. Jeszcze nie zwyciężyliśmy. Bardzo mało poprawny politycznie wywiad i naprawdę bardzo ciekawy. No to ja teraz przejdę do tej Azji. Na stronach Times of India elekcja, tak jak mówiliśmy wczoraj, zacznie się niedługo wybory, te trwające miesiąc wybory do indyjskiego parlamentu. Jak pisze Times of India, klucz do Delhi znajduje się w wschodnim Uttar Pradesh. Wschodni Uttar Pradesh to jeden z najbiedniejszych stanów, to jest miejsce też jedno z najgęściej zaludnionych i tam są też te bardzo silne napięcia muzułmańsko hinduskie. Tam rozegra się ból o to, kto będzie rządził tym wschodzącym mocarstwem. Tam też kandyduje między innymi ta pani, o której wczoraj mówiliśmy, Priyanka Gandhi, czyli najmłodsza latorośl klanu Gandhi Nero, który stracił władzę na rzecz Partii Ludowej. Z kolei w polskich mediach jest naszego częstego komentatora Michała Lubiny, a bardzo ciekawy artykuł na stronach Nowej Konfederacji o Tajlandii. W Tajlandii też wybory, proszę państwa, były. Tajlandia to pęknięty kraj dwóch plemion. Skąd my to znamy, proszę państwa? Pierwszym z nich są żółcie, elity Bangkoku, wywodzące się z sojuszu dworu królewskiego, armii i finansjery, popierane przez stołeczną klasę średnią, południe kraju i częściowo mieszkańców centralnej Tajlandii. To tak zwane stare pieniądze. Drugim plemieniem są czerwoni, nowobogatcy noworusze z północy i północnego wschodniego kraju. Nowe pieniądze personifikowane przez byłego premiera Shivantrę, mającego masowe poparcie tamtejszego chłopstwa. Od momentu jego obalenia do 2014 w Tajlandii naprzemiennie albo rządzili żółci, a czerwoni masowo protestowali na ulicach, albo odwrotnie. Każdorazowo powodowało to chaos, nieprzewidywalność, a czasem rozlew krwi. Znalazłem tutaj wypowiedź Newta Gingricha na stronach Fox News. Newt Gingrich był kiedyś speaker Izby Reprezentantów. Pisze o tej sytuacji po raporcie Millera. Teraz sprawdźmy, dlaczego nas okłamywano przez 2 lata, mówi ten jeden z nestorów Partii Republikańskiej. Z pewnością rezultat śledztwa Millera jest taki, że w Waszyngtonie musi się bardzo wiele zmienić, a demokratom nie będzie już tak łatwo blokować różnych planów Trumpa. No cóż, zobaczymy. Niewątpliwie w Ameryce wiele się zmienia na czasów Trumpa. Jest taki artykuł Foreign Affairs, którego autorem jest pan William Burns. Pan William Burns jest szefem fundacji Carnegie, więc jest to same taki jądro amerykańskich elit zajmujących się polityką międzynarodową, który w takim nieco smutnym komentarzu na łamach Foreign Affairs pisze o tym przemijaniu tradycyjnej dyplomacji. Pisze trochę o tym oczywiście, że tą dyplomację, starą dyplomację amerykańską dobił Trump tą swoją twitterową polityką i tym, że nie pyta nikogo o zdanie, kiedy się spotyka, a nie spotyka z jakimś dyktatorem, ale też dlatego, jak przyznaje pan Burns, że może świat się zmienił, a ta dyplomacja amerykańska, ta symbolizowana przez elity Departamentu Stanu, wciąż mentalnie pozostała w tych czasach, kiedy u progu lat 90. Ameryka triumfowała nad światem. Tymczasem świat się zmienia. Telegraf, to już ostatnio zagranicznej prasy informacja, nie, tym razem nie o Brexicie, tylko o tym, skąd się właściwie biorą ludzie, którzy nie chcą się szczepiać. I tutaj autor pisze, że to są właśnie, zarówno są to działalności związane właśnie z różnymi międzynarodowymi siłami, typu rosyjskie trole i tak dalej, ale też jest to przejaw tego braku zaufania w ogóle i do mediów, i do elit, a szczepionek unikają w Wielkiej Brytanii różni ludzie, zarówno dzieci imigrantów, jak i na przykład tradycyjni Żydzi z żydowskich kwartałów Londynu. Tyle w Daily Telegraph. Jeszcze na zakończenie dwie rzeczy historyczne. W Rzeczpospolitej w dodatku historycznym tajna wojna na Piusa XII. Hubert Kozioł pisze, przywódcy Kościoła katolickiego czasów II wojny światowej i początków zimnej wojny zarzuca się obojętność na Holokaust, a nawet sprzyjanie III Rzeszy. Tak naprawdę papież czynnie angażował się w spiski mające na celu zabójstwo Adolfa Hitlera. I na zakończenie znów historia, w końcu zbliża się kwiecień. Kwiecień, miesiąc katyński. Katyniowi też poświęcony jest najnowszy numer historii w sieci, dodatku historycznego do tygodnika sieci. I tutaj profesor Jan Żaden, który redaguje ten dodatek, takie wspomnienie osobiste, był rok 75. Byliśmy w drugiej klasie szkoły średniej jako uczniowie 15. LO imienia Narcyzy Żmichowskiej. Serdecznie pozdrawiam notabene wszystkich z tego liceum. I pojechaliśmy do Paryża. Mieszkaliśmy na przedmieściach w rodzinach francuskich. Wcześniej uczniowie tamtej szkoły mieszkali z kolei w naszych domach. I dalej profesor Żaren pisze o tym, jak w czasie wycieczki znaleźli w księgarni na Saint-Germain-des-Prés książkę z przedmową generała Władysława Andersa Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Jak cała prawie wycieczka tą książkę kupiła. Niektórzy dopiero wtedy dowiedzieli się o Katyniu. Książki tej już nie mam. Zabrano nam ją w Wielki Piątek w 82 roku, gdy w naszym niewielkim mieszkaniu pojawili się smutni panowie z SB, wzmocnieni autorytetem pana prokuratora i zrobili nam klasyczny kocioł. Ale na szczęście o Katyniu możemy już dzisiaj mówić. Tyle w przeglądzie prasy. Dziękuję bardzo.
Antoni Opaliński wróci do studia o godzinie 12.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Zaproszenie na Jarmark Wnet. Jarmark Wnet, proszę państwa. To może państwa zaskoczy, ale jest przy ulicy Emilii Plater 29/31. Jest w każdą sobotę od godziny 8 do godziny 15, ale to co nowe, to pojawiła się audycja z Jarmarku Wnet, czyli koncert życzeń od godziny 11 do 12. Zapraszam państwa, przed godziną 11 można wybrać piosenkę, a potem ją zapowiedzieć w Radiu Wnet, a w sobotę też program wschodni. Po programie wschodnim zapraszamy na audycję Jesteśmy Razem, potem studio Dublin, a potem matura z WF-u o godzinie 16. Dobra audycja sportowa. Jest godzina 9:07.